A my jeszcze przed połączeniem się z księgarnią DNZ sprawdzimy, o czym się dzisiaj tutaj najwięcej mówi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Na całym świecie dużo się mówi znowu o protestach we Francji, ale do tych protestów we Francji już wszyscy chyba się troszkę przyzwyczaili. No tak, to niestety brzmi, trochę się przyzwyczaili, bo te protesty rzeczywiście trwają dość długo, ale rząd obstaje przy swoim. Niby prowadzi jakieś rozmowy ze związkowcami, o tym było nieco więcej wczoraj, ale na razie tutaj nic nie zostało rozstrzygnięte. W Stanach Zjednoczonych dużo się mówi w tej chwili o pogodzie, a konkretnie o tornadach, które niestety właśnie przechodzą od jakiegoś czasu, można powiedzieć od tygodnia, przez tutaj różne części naszego kraju. Jak wyliczono, według właśnie tutaj najnowszych statystyk National Weather Service, było tutaj raportów o tornadach około 478. I tu mowa o 25 stanach. To są dane na wczoraj. 478 takich przypadków, 25 stanów. Tylko w 2017 i 2008 roku było więcej takich przypadków właśnie do tej pory, czyli przez pierwsze 3 miesiące roku. W 2017 było 503, a w 2008 523. Teraz mamy 478 i tutaj przede wszystkim ostatnio dużo się mówiło w stanie Illinois o tym, że były dotkliwe skutki właśnie, chociażby ta sprawa głośna, gdzie zginęła jedna osoba. Nie sprawdzałem update'u, nie wiem, czy jeszcze może ktoś z tych rannych osób być może zmarł w szpitalu, ale wtedy była mowa o tym, że w pewnym koncercie zawalił się po prostu dach i tam zginęła jedna osoba. Właśnie to było wtedy, kiedy tornada przechodziły również przez stan Illinois. Wszystko wskazuje na to, według najnowszych prognoz na najbliższe dni, że to już za nami, jeżeli chodzi o tę część kraju tutaj. Ale tak, o tym się dużo pisze. Tutaj się widziałem dzisiaj o Missouri. Tam mowa była chyba o 5 osobach, które właśnie straciły życie w związku z przejściem tornada. Oprócz tego tutaj mamy na jedynce Idaho, dlatego że w Idaho tutaj została w tym momencie podpisana ustawa, która ma związek z aborcją, a konkretnie z zakazem aborcji. Gubernator właśnie Idaho wczoraj podpisał ustawę, która zakazuje wszystkim pomoc osobom małoletnim, które chcą na przykład wyjechać ze stanu, wyjechać z Idaho do innego stanu i tam właśnie przeprowadzić aborcję. Czyli tutaj chodzi o to, że jeżeli dana małoletnia dziewczynka, która ma właśnie taki plan, nie może tego zrobić w stanie Idaho, a chce pojechać gdzieś indziej, i jeżeli jej rodzice, jej opiekunowie prawni nie wiedzą nic o tym, to każda osoba, która jej pomoże bez wiedzy właśnie opiekunów prawnych i rodziców, może być skazana nawet na 5 lat więzienia. Więc tutaj widzę, to jest na jedynce, dlatego że oczywiście różne partie i różne ruchy wolnościowe mówią, że to jest właśnie odbieranie wolności, więc tutaj Idaho jest na jedynce. Na dwójce, trójce tutaj mamy też inne stany, tematy pokrewne, jeżeli chociażby chodzi o Kansas, gdzie w Kansas właśnie też podpisano taką ustawę dotyczącą tym razem tutaj transgender osób, a konkretnie sportowców transgender. Zakazano im startowania w zawodach sportowych dla kobiet i dla dziewczyn. I właśnie takie prawo wejdzie w życie 1 lipca. Tutaj też taka polityczna burza w Tennessee jest, dlatego że w Tennessee tutaj mamy próby jakby wyrzucenia z izby tamtejszej w stanie Tennessee 3 członków partii demokratycznej za to, że tutaj mowa jest o tym, że zhańbiły się tym, że w tamtym tygodniu głośno było o proteście na Kapitolu właśnie w stanie Tennessee w związku z ostatnią strzelaniną w Nashville na temat tutaj no nie tyle zakazu broni, co ścisłej kontroli nad bronią. Jeszcze właśnie tutaj ograniczeniu tej sprawy, czyli dostępu do broni. I tam trzech demokratów, trzech członków Partii Demokratycznej, według tutaj Izby Reprezentantów, według tutaj Izby Republikańskiej w stanie Tennessee, przewodziło troszkę tym, no nawet można to powiedzieć, widzę, niektórzy to piszą, tym zamieszkom, tym protestom, które właśnie odbyły się w Tennessee na Kapitolu. Więc o tym się tutaj dużo mówi. Sprawa Trumpa nadal jest żywa. Tutaj widzę też Stormy Daniels powiedziała, że oczywiście będzie zeznawać się przeciwko byłemu prezydentowi. Jeżeli właśnie dojdzie do tego, to tak, ona jest za, ona będzie zeznawać. Z innych spraw ostatnio też od kilku dni dużo się mówi o cenach ropy, o wydobyciu ropy przez kraje stowarzyszone w OPEC, które poinformowały właśnie ostatnio, tam między innymi chodzi o Arabię Saudyjską, poinformowały o tym, że ograniczają wydobycie ropy. I to może skutkować oczywiście wyższymi cenami. A my tutaj, tak nawet sobie ostatnio rozmawialiśmy tutaj poza anteną, że był taki moment właśnie w tamtym roku, gdzie rzeczywiście paliwo tutaj w Stanach Zjednoczonych również doszło do naprawdę horrendalnych tutaj współczynników. Mieliśmy bardzo drogie paliwo, ogólnie na całym świecie, ale w Stanach Zjednoczonych też. I wtedy dużo się o tym mówiło, bardzo dużo się mówiło, oskarżało się administrację Joe Bidena. To był taki bardzo polityczny temat. I rzeczywiście ceny paliw spadły. Mieliśmy już tutaj na przykładzie naszego stanu Illinois i przedmieść, paliwo spadło w granicę $3. Byliśmy w miarę z tego zadowoleni, ale teraz ta cena paliwa właśnie w całych Stanach Zjednoczonych i tutaj u nas no rośnie cały czas, dlatego że miesiąc temu średnia w krajowa to było 3,40. Dzisiaj średnia krajowa to 3,55, więc paliwo drożeje już od przynajmniej kilku tygodni, a teraz jeszcze dostaliśmy informację o tym właśnie ograniczeniu wydobycia przez kraje OPEC i tutaj dostajemy informację, że pójdą w górę w przeciągu najbliższych kilku miesięcy ceny paliw. I tutaj mowa o tym, że $4, jeżeli chodzi o średnią krajową, przypominam, teraz jest 3,55, miesiąc temu było 3,40. $4, tutaj specjaliści mówią, analitycy, że to jest taka cena, której możemy na pewno się spodziewać. Czyli jeżeli średnia krajowa będzie 4, czyli podskoczy jeszcze o 45 centów, no to znowu będziemy mieć niestety tutaj, no będziemy mieć tutaj taką dotkliwą sprawę, bo wiemy dobrze, że w Stanach Zjednoczonych dużo się jeździ samochodem, nieraz te właśnie trasy to bardzo dużo mil, no i w tym momencie ja zauważyłem, mówię też o tym, dlatego że ten temat trochę ucichł, jeżeli chodzi o temat taki typowo polityczny, ale chyba nabierze znowu sił w przeciągu kilku najbliższych tygodni, więc całkiem możliwe, że znowu w stanie Illinois już niedługo będziemy tankować powyżej $4. Oczywiście mówię tutaj głównie o przedmieściach, bo ceny horrendalne w Chicago to naprawdę było $5, pamiętam wtedy w tych mocnych momentach i ta cena w samym mieście, w samym centrum, wiemy, że te stacje często się zmawiają i ceny są bardzo wysokie, ale tutaj mówimy bardziej o takiej średniej, jak wyjedziemy już tutaj w okolice gdzieś lotniska O'Hare, gdzie te paliwa są tańsze, to teraz płacimy, no już płacimy prawie pod $4. A tutaj mamy dużo informacji, że to jeszcze wzrośnie.
Co czytać? Nowości wydawnicze przedstawia Zbigniew Kruczalak.
Program sponsoruje Dom Książki D&Z.
Dom Książki D&Z zaprasza. 5507 Belmont Avenue w Chicago. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów. Super niskie ceny. Sprzedaż wysyłkowa. W internecie www.domksiążki.com. Telefon 773-282-4222.
A my jak zawsze w czwartek o tej porze łączymy się z Domem Książki D&Z. Z nami jest Zbyszek Kruczalak. Dzień dobry, Zbyszku.
Cześć, Kuba. Zacznijmy od książki ani nie pięknej, ani niezwykłej, ale takiej, która jest niesamowita, jeśli chodzi o temat, który też jest ani nie nowy, ani szczególnie nam bliski, bo kto się zajmuje stresem, skoro stres nas dopada każdej chwili. Ale pojawia się rzecz Gabora Mate, kiedy ciało mówi nie. I to jest o tyle ciekawe, że się wpisuje w ten cały nurt od dawna znany, ale jakoś dziwnie nie brany pod uwagę i nieszczególnie nas interesujący w tym aspekcie łączenia tego, co umysłem i tego, co ciałem. Robiła to już swego czasu, robiło to rozpoznanie wielu autorów, ale Louise Hay, którą znamy przecież co najmniej od 30 paru lat i ta książka Możesz uzdrowić swoje życie jest absolutnym bestsellerem wszechczasów, tak jak i książki Murphy'ego o potędze poświadomości, czy paru jeszcze innych autorów, ale nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że Mate wchodzi znowu w ten układ myślenia o jedności tego, co duchowe, tego, co umysłowe, tego, co racjonalne z tym, co cielesne i fizyczne. Ale mówię o tym w sposób absolutnie inny niż wspomniana Louise Hay, która podaje konkretne przykłady i tak dalej, jak to jest, że jak coś stanie tutaj z tej strony, no to później to owocuje taką chorobą, jak jesteśmy pełni nienawiści albo nie lubimy kogoś, no to się później to przekłada na różne dolegliwości. Natomiast Mate idzie w zupełnie innym kierunku i to jest o tyle ciekawe, że te kierunki są bardzo, no najdelikatniej mówiąc, rozłączne. Czy można dosłownie umrzeć z samotności na przykład? No niesamowite pytanie, bo prawdopodobnie tak, ale nigdy się nad tym nie zastanawiałem, czy można to naukowo udowodnić. Czy można dosłownie umrzeć z samotności? Albo jeszcze inne ciekawsze pytanie. Czy istnieje połączenie między zdolnością wyrażania emocji a chorobą Alzheimera? Albo czy można zdefiniować osobowość nowotworową? I to się tutaj, to ostatnie pytanie rzeczywiście wpisuje się dość mocno w to, co robiła Hay i inni autorzy, bo oni rzeczywiście pokazywali pewne predyspozycje osobowościowe, które później owocują na przykład chorobą nowotworową, no bo przecież jeśli jesteśmy pełni złości czy żółci, którą wylewamy na innych, no to rzecz jasna, gdzieś to się wszystko musi odkładać i później ewoluuje w różnego rodzaju dolegliwości. Opierając się na badaniach, Gabor Mate udziela odpowiedzi na pytania dotyczące połączenia umysłu i ciała. Wyjaśnia szczegółowo, jak stres i emocje, bo nie tylko stres, wpływają na występowanie chorób takich jak zapalenie stawów, nowotworu, cukrzyca, choroby serca, zespół jelita drażliwego czy stwardnienie rozsiane. Jednocześnie prezentuje 7 zasad zdrowienia czy uzdrawiania, czyli reguł pomagających uchronić się przed ukrytym stresem. Niesamowita książka, biorąc pod uwagę to, że żyjemy w gruncie rzeczy w permanentnym stresie. Stres jako taki jest konieczny, no i odziedziczyliśmy go po naszych zwierzęcych przodkach, bo trzeba się było bać, żeby przeżyć. A jednocześnie to banie się czegoś albo przestraszanie się czegoś powodowało, że no byliśmy w stanie wyjść z różnych opresji albo tych opresji uniknąć. Teraz to oczywiście się bardziej wszystko pozmieniało, wyewoluowało.
To jest łamacz językowy. Powiedzmy po prostu o ewolucji tego wszystkiego.
Ewolucja nastąpiła w innym kierunku i tutaj sobie załatwimy sprawę z ewoluowaniem. Udało mi się. Jacek Bartosiak. Najlepsze miejsca na świecie, gdzie wschód zderza się z zachodem, czyli pojąwszy grę sił, która stworzyła także polską kulturę i wartości, nadal walczyłbyś w obronie Polski? Ja bym oczywiście nie walczył, ale to pytanie zadaje Jacek Dukaj, który być może wziąłby broń i zaczął walczyć na barykadach, jeśli by trzeba było, no ale jak tak chce, to proszę bardzo. Różne są podejścia do tego szaleństwa patriotycznego, no ale to jest zupełnie inna historia i temat na zupełnie inne rozmowy. Natomiast książka Bartosiaka jest o tyle ciekawa, że to jest najnowsza rzecz, która się pojawiła w tym tygodniu, nie jest poświęcona Stanom Zjednoczonym, Chinom czy Rosji, to opowieść o Rzeczpospolitej. i o tym, jakie mamy wobec niej obowiązki i jakie przyszłości, i o jakiej przyszłości dla niej marzymy. Ale to jest oczywiście punkt widzenia Jacka Bartosiaka, który marzy o tych rzeczach, niekoniecznie wszyscy to robią. W ostatnich latach konflikt o panowanie nad światem stał się faktem. Z jednej strony mamy walczącą o utrzymanie imperialnego statusu Rosję, z drugiej mające własne cele kraje Europy Zachodniej z Niemcami i Francją, rzecz jasna, na czele. Ponad ich głowami rozgrywa się konflikt USA i Chiny, a w samym sercu coraz bardziej rozgrzanego tygla interesów tkwi Polska. To jest znaczna megalomania, no ale ciekawa rzecz, bo Bartosiak pokazuje pewne układy polityczne, które rzeczywiście są niesamowicie w tej chwili pokomplikowane. Wchodzimy chyba w nową erę, z czego jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, ale coś się nowego kręci. Co się z tego wykręci, to zobaczymy. W każdym razie najnowsza książka Jacka Bartosiaka, Najlepsze miejsce na świecie, co oczywiście nawiązuje do jednego z największych pytania, czy stwierdzenia z jednego z największych filozofów europejskich, ale Bartosiak to inaczej wszystko umiejscawia. Martin Caparros, znamy go z Głodu, niesamowity autor, Argentyńczyk, reportażysta. Głód był absolutnym bestsellerem. Później był taki opowieść Dziadkowie, niespecjalnie mi się to podobało, ale Głód rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. Oczywiście Caparros ma jakieś koneksje polskie, a przez tego Dziadka, z tego co pamiętam. W każdym razie reportaż, o którym mówię, nie Ameryka, bo to się zaczyna z tym N, tak, z takim wężykiem, który jest w hiszpańskim, nie Ameryka, Martin Caparros i rzecz o tym, co jest takiego specyficznie innego w kulturze latynoskiej, w krajach łacińskich. Jest to niesamowite, bo przecież jesteśmy wystawieni na tą kulturę nieustannie, choćby dlatego, że naszymi współmieszkańcami czy sąsiadami są Latynosi i to z różnych krajów latynoskich przecież. To niekoniecznie z tych najbliższych, bo często z Urugwaju, czy z Argentyny, czy z Chile, czy z Peru, czy skądkolwiek. A ponieważ jest to kontynent zupełnie niebywały kulturowo, wystarczy przypomnieć o niebywałej i znacznie starszej niż jakiekolwiek kultury, kulturze meksykańskiej, która jak się idzie do Muzeum Etnograficznego w Mexico City, to jest obezwładniające, jak głęboko można kulturowo grzebać tam w historii tego narodu i jak bardzo ta historia jest na tyle pokomplikowana, że nagle stwierdzamy, że nie bardzo rozumiemy, co to jest meksykańskość, prawda? Chyba nie wiem, czy mamy problem z określeniem tego, co to jest polskość. Nigdy tego nie starałem się tak naprawdę zdefiniować sobie. Natomiast oni mają ogromny problem, na przykład, żeby zdefiniować, co to jest argentyńskość, albo chilijskość, albo meksykańskość, bo przecież to są kraje, które mają ile? 200, 300, 400 lat, ale przed tym to był zupełnie jeden potężny kontynent, prawda? Bez żadnych konkretnych krajów, ale przyjechali Europejczycy z krzyżem, no i przekręcili wszystko do góry nogami, wykręcili też w niebyt miliony ludzi, no i stworzyły się państwa. Niesamowity reportaż, ale naprawdę monumentalny, ma dobrze około 1000 stron, ale pokazuje, jak te wszystkie komplikacje, które są związane z niezwykle bogatą kulturą, jak mówię, czy Meksyku, czy Kolumbii, którą kocham, albo Buenos Aires, a jak to się wszystko tam kulturowo mieszało, jak trudno znaleźć coś takiego jak jednorodność kulturową, czy jednorodność definicyjną, jeśli chodzi o swoistość, czy określoność danego narodu, czy nacjonalnego, nacjonalistycznego, czy narodowego poczucia. I niesamowita książka, która, jak mówię, trochę jest dla nas w pewnych aspektach odświeżająca, bo żyjemy w pewnym takim paradygmacie europejskim, gdzie mamy te 1000-letnie doświadczenia. ale nie tak długie jak na przykład Meksykanie, którzy mają parę tysiącletnie, my mamy trochę co krótsze, ale mamy to jakoś ustabilizowane, czy językowo, czy kulturowo i tak dalej. Możemy się kłócić, prawda, czy jesteśmy wybitni, czy nie, bo jak w Polsce było, mieliśmy pierwsze zdanie polskie, ja pobruczę, a ty poczywaj, to we Włoszech już mieliśmy boską komedię. Także tutaj te kulturowe rozgrywki możemy się tutaj na tym przejechać, ale zupełnie inaczej o tym mówi Kaparos właśnie w kontekście Ameryki Południowej. Ale przerzućmy się w kosmos ze świata. Paul Davis, co pożera wszechświat i inne zagadki kosmosu. Fizyka kwantowa jest rzeczą pozornie tylko łatwą, lekką i przyjemność, która nam natychmiast wyjaśnia, jak to jest, że jesteśmy w dwóch różnych rzeczywistościach, albo jak to jest, że rzecz staje się tylko wtedy, kiedy na nią patrzymy, przynajmniej niektóre cząstki. Ale są też rzeczy w fizyce kwantowej kompletnie nie do ogarnięcia, jak mówią młodzi ludzie, które wytrącają mnie z równowagi, bo zawsze wydawało mi się, że mam w miarę otwarty umysł, ale okazuje się, że wygląda na to, że jestem niedorozwinięty umysłowo, ponieważ pewne rzeczy są nadzwyczajnie pokomplikowane, a jeśli się chce to zrozumieć, no to trzeba w to wejść jakoś z innej strony i tę inną stronę nam umożliwia Paul Davis, co pożera wszechświat, to rzeczywiście książka w sposób niezwykle atrakcyjny i przystępny pokazuje to, co jest tak fascynujące, jednocześnie trudne dla zrozumienia, bo po pierwsze no nijak się ma do tego, co uczyliśmy się na lekcjach fizyki w szkole podstawowej, nie w szkole średniej, w podstawowej, nie wiem, czy pamiętam, już chyba nie było fizyki, a może była fizyka w szkole podstawowej, później była jeszcze w szkole średniej i astronomia, która pamiętam była chyba w ostatniej klasie liceum, ale to były tylko ogólności, natomiast wtedy nie było mowy w ogóle jeszcze przecież o fizyce kwantowej, o wielkim wybuchu, o gwiazdach i śmierci gwiazd i o czarnych dziurach i o różnych horyzontach, za którymi niby coś jest, a jakby nie było, można oszaleć, ale dzięki Paulowi Davisowi i jego książce Co pożera wszechświat i inne zagadki kosmosu, to szaleństwo trudnościowe w ogarnianiu tego wszystkiego, z czym fizyka kwantowa nas zaskakuje, jest znacznie przyjemniejsze, bo pozwala nam poczuć, że no nie do końca jesteśmy kompletnymi ignorantami, a nawet jak jesteśmy, to Paul Davis nam pozwala pewne te ignorancje zniwelować. I na koniec jeszcze, mam jeszcze minutę?
Tak, mamy.
Natalia de Barbaro, Przędza w poszukiwaniu wewnętrznej wolności, to autorka Czułej Przewodniczki, cudowna książka o tym, w jaki sposób pewne rzeczy sobie można poustawiać inaczej, a przede wszystkim jak można odejść od tego wszystkiego, co jest skonstruowane jako socjalny projekt, który powoduje, że już od dziecka jesteśmy dopasowywani do reszty, no ale to tak jest, jak żyjemy w stadzie, to jesteśmy stadnymi zwierzętami, w związku z tym jakoś, żeby przeżyć, musimy się do tego stada dopasować, ale często dopasowujemy się tak bardzo, że zatracamy poczucie tego, czym naprawdę jesteśmy, czy jesteśmy tylko już stadem i myślimy tak jak stado, czy mamy przynajmniej jakieś własne, minimalne przynajmniej, ale jednak różniące nas od reszty, na przykład poglądy, czy poczucie swojej wartości, czy czegokolwiek, czy tylko i wyłącznie poddajemy się temu, co nam mówi tatuś, mamusia, babcia, dziadek, ksiądz, nauczyciel, pracodawca, czy ktokolwiek inny, czy znajomy, czy przyjaciel, czy ktokolwiek, który zawsze mówi, że coś zrób tak, a nie inaczej, bo jak to zrobisz, to będzie lepiej, tak jakby on wiedział, co jest lepsze dla mnie. No ale tak to jakoś jest. Ta książka rodzi się we mnie, pisze autorka, z mieszanki uczuć. Pierwszy jest smutek, bo patrząc bardzo bliska na kobiety, które trwają w znieruchomieniu, chociaż paradoksalnie są w ciągłym ruchu. A w rozmowach z przyjaciółkami, w historiach uczestniczek prowadzonych przeze mnie warsztatów, pisze Natalia de Barbaro, w listach do czytelniczek Czułej Przewodniczki wciąż wraca wątek życia w uwikłaniu i życia nie swoim życiem. już na koniec kompletnie Aleks Rogaziński, czyli coś naprawdę łatwego, lekkiego i przyjemnego, czyli komedia kryminalna w duchu Chmielewskiej, Lustereczko powiedz przecie, czyli mamy przynajmniej trochę oddechu i zabawy. Kuba, serdeczności świąteczne, wszystkiego dobrego, powodzenia i do usłyszenia już po świętach. Serdeczności świąteczne, wielkanocne, wszystkiego dobrego.
Dziękuję Zbyszku za życzenia, tobie również wesołych świąt i do usłyszenia już za tydzień.
Do usłyszenia.
Co czytać? Nowości wydawnicze przedstawia Zbigniew Kruczalak.
Program sponsoruje Dom Książki D&Z.
Dom Książki D&Z zaprasza. 5507 Belmont Avenue w Chicago. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów. Super niskie ceny. Sprzedaż wysyłkowa. W internecie www.domksiążki.com. Telefon 773-282-4222.
No tutaj jeszcze z takich ostatnich informacji, które ja w tej chwili właśnie przeczytałem, to między innymi w związku z wizytą prezydenta Francji właśnie i spotkaniem z prezydentem Chin, dlatego że ostatnio mówiło się głośno o tym, że prezydent Ukrainy Zełenski chciałby spotkania z prezydentem Chin, chciałby, żeby prezydent Chin odwiedził Ukrainę. To była duża legitymizacja dla niego w tym całym konflikcie, jeżeli chodzi właśnie o ewentualne później pokojowe rozmowy korzystne dla Ukrainy. A tutaj właśnie czytamy najnowsze informacje, które spłynęły o tym, że być może rozmowa telefoniczna i wizyta prezydenta Francji i rozmowy z prezydentem Chin, być może na to może liczyć prezydent Zełenski, jeżeli chodzi właśnie o tutaj stosunki Ukraina-Chiny.